Nasze wspomnienia z przeszłości, poświęconych tragicznym wydarzeniom II wojny światowej, przedstawiamy dzisiaj naszym słuchaczom niezwykłą rodzinę państwa Cymermanów, która w 1940 roku została przymusowo deportowana w głąb Rosji z miejscowości Śmigłowo koło Zaleszczyk. Historycy podają, że w latach 39-46 taki sam los spotkał kilka milionów Polaków z tzw. Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej. Pan Edward Cymerman, który od 1971 roku mieszka w Bielsku Białej, opowie Państwu o codziennym życiu zesłańców w tajdze syberyjskiej.
Może zbyt kochałem życie, chciałem objąć je i otwarłem za szeroko ramion most. Może życie mnie kochało mocno, mocno zbyt i rozwarło swe ramiona. Wypuściło nagle mnie.
Załadowany do wagonów towarowych i na Sybir. W barakach to był straszny, ciężki ten żywot. Dlaczego? Pluski wychodziły po ścianach, bo to siedziały w tych pryczach i tak dalej. Więc coś by w ten czas robili tego. Byliśmy te drewienka, łuczywa takie drewniane, suche to było, tego paliło się, po tych ścianach się podpalało. No gdzie tylko się zauważyło, tośmy podpalali te pluskwy, no bo do mnie było wyjścia.
Szo ja lesam widział biosą pios pachlobyczku wery, na chwastu kat ją powiesił, czerez uszy dym leciał.
Hej, raz i jeszcze mnogo, jeszcze raz.
Śmigłowo to była jako nowa kolonia, nie było to nic ogrodzone, domy luźno stałe, wolno stojące. Z tym, że ojciec postanowił tam ogrodzić to i tego sad założyć. No jak tylko jakieś drzewkaśmy posadzili, to Ukraińcy nam to niszczyli. W nocy przyszli, wyłamali i tak dalej. Z początku było też, że struli nam psa. Pies to pies, zawsze dał znać, że ktoś tam idzie, struli nam psa. Później ojciec zrobił u kowala nowy wóz gospodarczy takiego. Doszło do tego, że ten wóz nam też skradli Ukraińcy. Rozebrali go na części i taki był majątek, dwór taki. Przez ten dwór były ślady, przez buraki i tak dalej, oni to nieśli. I później ojciec to znalazł, jednego Ukraińca po prostu. Był schowany ten wóz, rozebrany w stodole, w słomie. Podał to do sądu, ale później wojna wybuchła, no i wszystko dostało w łeb po prostu tego, że żadnego odszkodowania nie dostał. Także Ukraińcy nam często dokuczali tam i nie dawali nam żyć, niszczyli nam to wszystko, co się tylko nowego posadziło, czy w ogóle tego, to makabra było z nimi. A w nocy, tak już przed samą wojną, to zbierali się gospodarze u jednego czy u dwóch, no i pilnowali przed tymi napadami różnymi. No specjalnie tutaj się tak dużo nie zmieniło, dlatego że tu akurat wojna wybuchła we wrześniu, no tu przyszła zima, a zaraz w lutym wywieźli nas na Sybir, także tutaj dużej różnicy jako dziecko nie mogę tutaj tak specjalnie, tak żeby mógł coś powiedzieć na ten temat.
Szo ja lesam widział biosą pios pachlobyczku wery, na chwastu kat ją powiesił, czerez uszy dym leciał.
Hej, raz i jeszcze mnogo, jeszcze raz.
No mój ojciec to był taki człowiek troszkę interesu, on lubiał właśnie zmieniać miejsca takie, to po prostu domy zmieniał. Jak mieszkaliśmy w Ostrowach, to jeden dom tam wybudował, później sprzedał i tak dalej, ale po drugie, tam była ziemia nieurodzajna, piaski takie, no karłowate sosny i tak dalej, no ziemia dawała małe plony, więc dlatego postanowił sprzedać to, a było takie, to znaczy, nie wiem, czy to ogłoszenie, czy jak, że można było wstąpić do Legionów Piłsudskiego, więc wstąpił do tych Legionów i tam były budynki murowane, stawiane przez rząd, więc postanowił tam się przenieść i tak też uczynił. Myśmy byli jako koloniści, osadnicy wojskowi, więc wszystkich kolonistów, co do jednego, wszystkich wywieźli na Sybir. Rano o godzinie, nie wiem, chyba 6 godzina rano, była to sobota, pod każdy jeden dom podjechała podwoda, Ruscy to nazywają, czyli sanie zaprzężone tam w konie i tak dalej. I najpierw była rewizja, sprawdzali, czy nie mamy gdzieś broni ukrytej, czy w stajni, czy pod łóżkami, czy w podłodze, na strychu i tak dalej. Tego posprawdzali, broni nie ma, dali pół godziny czasu, zbierajcie się, bo będziecie przewiezieni do innej miejscowości, ponieważ tu będzie front. Także każdego jednego wywieźli, nikt nie miał nic do powiedzenia po prostu. załadowali do wagonów towarowych i na Sybir. To najpierw nas zawieźli na Syberię do takich lasów. No, barak ogromny w lesie stał, drewniany, po prostu niski, a drewniany. No to rodzice pracowali w lesie, a myśmy byli jako małoletnie dzieci, więc tam żadnych pracy nie było. Rodzice, no oni dali tam pewne takie ubrania, te kufajki rosyjskie, jak to nazywają, no i te walonki, buty takie, no to te jednak te zimy można było w tym przetrwać. A my siedzieliśmy w tych barakach, a tam dzień i noc były takie żelazne piecyki wzdłuż tego baraku i trzeba było w tych piecykach palić, no to było dosyć ciepło, a drewna tam nie było pod dostatkiem. Ile się chciało, tyle się przynosiło z lasu i się paliło. W barakach to był straszny, ciężki ten żywot. Dlaczego? Po obu stronach baraku były prycze, po prostu podwyższenie takie, deski zbite i tego. Tam nie było rozdzielone. Jak nas było na przykład w tym baraku 25 rodzin, to nie było żadnych ścianek, ani parawanów, ani nic. Jak ktoś chciał, to co zrobił. Kończyła się jedna rodzina, kładła się następna i tak dalej. No to co, tutaj strasznie dokuczały nam pluskwy w tych barakach. W dzień, no to tam jest tego, ale w nocy, przypuśćmy tego, pluskwy wychodziły po ścianach, bo to siedziały w tych pryczach i tak dalej. Więc coś by w ten czas robili tego. Byliśmy te drewienka, łuczywa takie drewniane, suche to było, tego paliło się, po tych ścianach się podpalało. No gdzie tylko się zauważyło, tośmy podpalali te pluskwy, no bo do mnie było wyjścia z tego. Później co, w tych barakach następnie zapanował tyfus, przypuśćmy tego. Tyfus taki brzuszny, że no, ludzie chorowali, bardzo wysokie temperatury mierzy, majaczyli w gorące, wychodził z łóżka i nie wiedział nawet, gdzie idzie. No a przy tym tyfusie to znów strasznie dużo było wszy. No wszy tak tego, że też nie było rady z nimi. W dzień na przykład siadaliśmy na tych ławkach, bo były takie ławki w tych barakach, łapaliśmy te wszy i rzucaliśmy po prostu na te piecyki, na rozżarzone te piecyk, to tylko pryskały. No dziadek to niedługo, bo chyba to był maj, zmarł zaraz po tego, po przyjeździe niedługo po tym z Polski. No ale dziadek to, mieszkając tu w Rzeszowskim, to on miał taki dar, że wyrabiał koszyki z tego, z korzeni sosnowych. I jak jechaliśmy jeszcze wagonem, to tego, jak nas wieźli, mówił, ale tu będzie, mówi, dużo tych korzeni, mówi, bo takie lasy, mówi, tak mówił jeszcze w wagonie. No ale co, to tam w Rosji to były takie łaźnie. Łaźnie nie takie jak to u nas, tylko oni to Rosjanie nazywali, to się nazywało bania. To był domek mały, piec taki duży, jak piec chlebowy na wsiach jest tego. W tym piecu były takie duże kamienie. Te kamienie się podgrzewały prawie do czerwoności. Później się to polewało, te kamienie, wodą i wytwarzała się para. No jak się para wytwarzała, no to wiadomo, człowiek się pocił, ten pot schodził z człowieka. No i w ten czas się zmywało. Jeszcze było takie podwyższenie po prostu, jakby takie pięterko z drewna wyrobione. I kto mógł wytrzymać, to się wchodził jeszcze na to piętro, to tam najbardziej było gorąco. No, a Rosjanie jeszcze używali tych takich miotełek brzozowych. Jak oni już tak się nagrzali, tą parę, jak to brud tak schodził z tego człowieka, to klepali się tymi miotełkami i w ten sposób tego się myli. No i jednego razu dziadek poszedł do tej bani się tam umyć. Dłuższy czas go nie było w domu i mama mówi, i dziadek mówi, zobacz, mówi, co tam z dziadkiem jest, bo długo nie wraca z tej łaźni, z tej bani. Więc ja poszłem do tej bani, patrzę, tego dziadek leży na ławce, no i wołam, dziadku, dziadku, dziadek się nic nie odzywa, więc pobiegłem do domu i mówię rodzicom, że dziadek się nic nie odzywa. No i ojciec zaraz pobiegł, tego, no stwierdził, że dziadek zmarł. No ale jaka teraz tego, jaka była sytuacja? No tam przecież nic nie było, ani lekarzy, ani żadnego pogotowia, ani nic tego. I nie było nawet ani tam cmentarzy w tych tajgach, nic, więc owinęli dziadka w prześcieradło, wykopali dół niedaleko tego baraku, no i pochowali go po prostu. Ani tam trumny nie było, bo nawet desek też nie było, tylko najwyżej jakieś takie żerdzie po prostu tego. Także taki był pogrzeb. Postawili krzyżyk brzozowy, pomodlili się na tym mogiłą, no i tak się to skończyło, żywot dziadka.
В осадули в огороде поймали китайца, положили на пенёга, отрубили руки.
Эй, раз и ещё раз, и ещё много, ещё раз.
В зиме то в лесах было очень тяжко, бо родители мали тяжкие працы в этом щинце дерева, огромное дерево. Trzeba było ściąć, później okrzesać te gałęzie. Gałęzie się tam spalało. Nie żeby zostawiać, tylko trzeba było te gałęzie spalać. A te kloce to już tam Rosjanie później wyciągali do tego, do tej rzeki Czuno i spławiali do tego, do tartaków. Albo to wrzucali tak, do, spławiali, już spłynęły luzem te kloce, a jak nie, to zbijali takie tratwy i całe tratwy już tam te, był taki ten flisak, nie flisak, który to kierował to tratwo i tak spławiali w tego.
Эх, яблочко, да куда котиться, эх, мать дорога, замуж хочется, эх, мать дорога, замуж хочется.
Эй, раз, и еще много, еще раз.
Było tragicznie, ale rodzice byli ludźmi wierzącymi, bo mama nawet przed wojną należała do Adelicji, tam w Zaleszczykach nawet siostra chyba do dzisiaj ma tam jakiś dokument w tej sprawie. No i później jak ojciec szedł na front, to tak samo tego mówił, żeby wierzyć Boga i modlić się za niego i za mamę i tak dalej, bo mama była chora, jak tatę zabierali do wojska.
Ech, jabłoczko, da na tarełeczki, nadajeła mnie żyna, paj do gniewaczki, nadajeła mnie żyna, paj do gniewaczki.
Hej, raz, i jeszcze mnogo, jeszcze raz.
Wydostać się z tych lasów syberyjskich to było naprawdę, to była tragedia po prostu, ale ludzie, którzy tam mieli większe dzieci i tak dalej, robili jakieś wózki, jakieś coś takie na dwóch kółkach, coś tam bagażu brali, no i jakoś wędrowali pieszo, przypuśćmy, żeby się wydostać, szukać pracy, bo można było wyjeżdżać stamtąd, szukać pracy w jakichś kolchozach czy fabrykach. No ale tutaj tak, Rosjanie zlitowali się trochę nad nami, takich 5 rodzin wybrali, gdzie mieli najwięcej i najmniejsze dzieci, między innymi myśmy do tych należeli. Więc Rosjanie wysyłali w ten czas taką barkę, po towar, nie wiem jaki, czy po te druty do tych tratw, czy po coś, w każdym razie wysyłali do portu tego rzecznego nad Angaro. Więc nas wzięli do takiej barki, tych 5 rodzin, a motorówka to ciągnęła, po rosyjsku to taka motorówka to się nazywała katier. Więc my jechaliśmy to teraz, nie wiem ile dni, ale parę ładnych dni jechaliśmy tą barką do tego najbliższego portu, na Angaro, bo już Angara to duża rzeka, bo tego Czuna to mniejsza. No i po drodze mieliśmy na przykład takie przygody, że przejeżdżając na Rosjanie to nazywają parogi, a po polsku to jest też próg rzeczny albo katarakta się to nazywa. Takie wąskie zwężenie, przesmyk taki, że tylko ledwo tamten stateczek się zmieści, czy ta barka i tak dalej. No między innymi jak nas przeciągali, przejeżdżaliśmy, przepływaliśmy przez ten próg, to dno tej barki po prostu naszej zaczepiło tam za kamień, no i po prostu się dziura zrobiła. Także ta bez przerwy musieliśmy tam na zmianę tę wodę wylewać, bo inaczej to groziło by nam tam zatonięcie. A druga taka przygoda to znowu była taka, że płynąc, jak nas ta barka ciągła, Rosjanie zauważyli, ci co kierowali to całą, tym stateczkiem, że jakieś zwierzę płynie po prostu po tej rzece. Więc odczepili naszą tą barkę, puścili nas tu fale tam kołyszą tego, że baliśmy się, że się w ogóle przewrócimy. No i tym statkiem dopłynęliśmy, chyba Porto się nazywał Igarka, nad Angaro. No i jak dopłynęliśmy do tego portu, później przesiedliśmy się na statek parowy, on był poruszany za pomocą tych kół takich dwustronnych, łopatkowe, to było poruszanie, znaczy tego, no i z tym stateczkiem Angaro, później Jenisiejem dopłynęliśmy do Krasnojarska. Z Krasnojarska pociągiem dostaliśmy się do Kanska, no i tam już zamieszkaliśmy na dłuższy czas w Kansku.
Gdzie są tamtych chłopców oczy, strach przed wielkim, zachwyt bosy, kto ich zmienił, kto ich złamał, gdzie to teraz jest, powiedz mi, bo mrok wstaje. Włosy w polu zawsze święte, chleb na stole zapach mięty, spokój ojca, ciepło matki, gdzie to jest, no gdzie?
Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do wspomnień z przyszłości w przyszłym tygodniu. Zaprezentujemy w nich drugą część dramatycznych wojennych losów rodziny Cymermanów.